Drodzy Państwo, gościem Radia Maryja w audycji Aktualności Dnia jest pan profesor Mieczysław Ryba. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie profesorze, no podobno odblokowano Krajowy Plan Odbudowy. Rzecznik rządu Piotr Miller informował wczoraj, że zespoły negocjacyjne zakończyły pracę w kwestii Krajowego Planu Odbudowy. Polska i Komisja Europejska doszły do porozumienia w sprawie kamieni milowych, czyli zobowiązań dotyczących wskazanych w KPO reform. Wcześniej też mówił o tym jeden z ministrów, tutaj minister Waldemar Buda, minister rozwoju technologii, mówił o pewnych modyfikacjach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, bo to też no, nieustanna walka, w czym pomagała też polska opozycja w Parlamencie Europejskim. Jak pan ocenia takie decyzje i taki obrót sprawy?
Diabeł tkwi w szczegółach. Musimy na samym początku też powiedzieć, że to blokowanie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską jest absolutnie pozaprawne. Nie ma takich formalnych możliwości, natomiast realne działania są, czyli jest to uzurpacja, która jest bardzo groźna na przyszłość, no bo oprócz tego wszedł ten mechanizm warunkowości, prawda, przyznawania funduszy, ale to może dotyczyć funduszy tych zwykłych unijnych. W zamian za tak zwaną praworządność, no wiemy, że ta praworządność to jest rzecz zupełnie uznaniowa w perspektywie Brukseli. Więc tutaj ten problem jest bardzo poważny sam w sobie. Natomiast jest pewien kontekst taki polityczny, że Bruksela używała tego szantażu wobec Polski, czy wręcz sankcji finansowych, bo proszę pamiętać, że ten Krajowy Plan Odbudowy po części to są dotacje unijne. A jeśli dotacje unijne, to my się przecież składamy na ten budżet unijny, a po części są to kredyty unijne, które my wspólnie zaciągamy z całą Unią. I teraz te zaliczki zostały wypłacone prawie wszystkim krajom, natomiast nam nie zostały wypłacone, co oczywiście zakłóca tak zwaną zasadę równości i równej konkurencji w Unii, no bo skoro jednym krajom i przedsiębiorcom i samorządom i tak dalej daje się pieniądze, a innym się nie daje z tego samego budżetu, no to po prostu stwarza się precedens i nierówność w tym wszystkim. Złamane są traktaty na różne sposoby i to jest bezwzględnie fakt. I teraz pytanie jest oczywiście, no w tych negocjacjach, do czego tam, co tam uzgodniono. Tego do końca nie wiemy. Wiemy, że jest projekt ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną złożoną przez prezydenta. Na bazie tego projektu toczą się prace. W komisjach był też spór między Solidarną Polską a PiS-em co do tego wszystkiego. Ponoć doszło do kompromisu w tym zakresie i do pewnych uzgodnień. No i naturalnie pytanie jest, jaki finalny ten projekt wyjdzie, bo to nie jest tak, że tam w tym projekcie nie ma kwestii odpowiedzialności sędziów, bo jest, tylko że to już miałaby być nie Izba Dyscyplinarna, ale Izba Odpowiedzialności Zawodowej. No i tam oczywiście jest inna procedura wyboru tych sędziów do tej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Tak czy inaczej, oczywiście z jednej strony Polska podważa te możliwości i kompetencje Unii Europejskiej do tego, żeby ingerować w te wewnętrzne sprawy Polski. Notabene też mamy wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który jasno w tym zakresie mówi. Z drugiej strony mamy twardą politykę i twardy szantaż zewnętrzny, no, który pozbawia nas należnych tam środków w sytuacji kryzysu na Ukrainie i tak dalej. Oczywiście jest też inne pytanie, bo wszyscy też wiemy, że kwestia tej Izby Dyscyplinarnej to jest był pretekst, a nie powód ataku w Brukseli. Powód jest taki, że w Polsce rządzi prawicowy rząd, który Bruksela chciałaby wymienić na powolny sobie z kilku powodów. Jest powód ideologiczny, bo oni tworzą taką Europę, prawda, genderystyczną, a drugi powód to powód geopolityczny, ponieważ no, ten rząd nie wpisuje się w niemiecką koncepcję Europy. I w tym znaczeniu ten szantaż finansowy miałby pomóc Tuskowi, miałby pomóc opozycji wygrać przyszłoroczne wybory. No natomiast z pewnością jest też pewna presja chwili, no bo w momencie, kiedy Polska najbardziej jest zaangażowana w pomoc Ukrainie i to wszyscy mówią i widzą i Amerykanie są tak samo zaangażowani, a Unia Europejska nakłada sankcje na Polskę, no to jest nie tylko dziwactwo, ale i szkodnictwo i być może Waszyngton też jakiś nacisk wykonała, żeby i Bruksela się tutaj cofnęła w tych swojej presji. Tego nie wiemy, to jest gdzieś w kuluarach, to gdzieś jest z tyłu. Zobaczymy, jaki będzie finalny tego efekt, tego porozumienia i czy rzeczywiście te pieniądze zostaną odblokowane, bo myśmy już takich sygnałów parę słyszeli, to tego na 100% też nie wiemy. I problem jest jeszcze bardziej poważny, związany z tym, ponieważ odbyła się taka konferencja o przyszłości Unii, gdzie pani Ursula von der Leyen wprost mówi o potrzebie, czy wręcz konieczności centralizacji władzy, większego upodmiotowienia w sensie wyboru takiego powszechnego szefa Komisji Europejskiej, głosowanie w Radzie Europejskiej większością głosów w kluczowych sprawach, takie jak sprawy bezpieczeństwa, różne inne, czyli zwiększenia jak gdyby siły państw wielkich, bo oprotestowały to państwa mniejsze i te państwa północne, skandynawskie i środkowoeuropejskie, ponieważ jeśli będzie się głosować liczbą ludności, no to jak najbardziej takie kraje jak Niemcy czy Francja będą rozstrzygały o wszystkim, a wiemy, czym to pachnie, czyli budowa superpaństwa, znowuż próba jego budowania pod silną dominacją Berlina i Paryża, co jest z naszego punktu widzenia absolutnie nie do zaakceptowania. I pytanie też, zostawiam na razie pytanie, jak to wszystko ma się w kontekście tych wszystkich porozumień w sprawie KPO między rządem polskim a Komisją Europejską. To będziemy obserwować na bieżąco. Wiemy, że zmienia się geopolityka, zmienia się też pozycja Polski w całej tej układance. Rysuje się pewna perspektywa tu ukraińska. Te relacje z Unią, tym bardziej dla nas są dziwne i niekorzystne, no bo mówię, to obkładanie sankcjami i próba budowy superpaństwa, czyli przesunięcia całego obszaru decyzyjności w kierunku Brukseli, no jest rzeczą niedopuszczalną, bo na to zgody w Polsce nie było.
Też można podnieść kilka spraw, że żadna opozycja, czy Francji, czy Niemiec, nie zachowuje się w ten sposób jak nasza, że donosi i na tej podstawie Polskę się pałuje. Tu jest też wiele kwestii, jak pan mówi, szukanie pretekstów, tak, poza prawem traktatowym, mechanizm warunkowości nałożony. Rzeczniczka Komisji Europejskiej w środę mówiła, że polski krajowy plan odbudowy musi zawierać zobowiązania do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, reformy systemu dyscyplinarnego, przywrócenie do pracy sędziów zwolnionych niezgodnie z prawem. I te kamienie milowe, które mają być zapisane, tutaj minister Ziobro mówi tak, no natomiast na późniejszych etapach oczywiście komisja będzie realizować weryfikację tych kamieni milowych. I minister Ziobro przypomniał, że środki będą kierowane do Polski ratami. Więc gdyby się okazało, że Polska nie realizuje tych kamieni milowych, my dokładnie nie wiemy, jak one dzisiaj, jakie to jest brzmienie, no to z tego punktu widzenia komisja, jak rozumiem, chciałaby je blokować, powiedział w jednej z rozmów pan minister Ziobro. Jak to pan widzi? Bo ta koncepcja Niemców, o których pan mówi, co do Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, widzimy, spaliła na panewce, prawda? Te pieniądze, które cały czas, przede wszystkim Niemcy płacą Rosji, te rzeczy, które też wyszły, że Francja, że Niemcy, czy inne kraje Unii Europejskiej, mimo embarga na sprzedaż broni, no sprzedawały ją do Rosji, no z tej racji nic się takiego nie dzieje w Unii. Nikt nie podnosi larum i tego, że stało się coś strasznego, niegodziwego. Jak do tego w ogóle mogło dojść? A Polskę się grilluje nawet w święta narodowe.
Dokładnie, to są te podwójne standardy. Dlatego ja mówię, że tu nie chodzi o prawo, ale chodzi o siłę. Silniejszy chce dyktować słabszemu warunki. Proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób prezydent Macron odezwał się do premiera Mateusza Morawieckiego, gdy ten publicznie zwrócił mu uwagę, że te ciągłe telefony do Putina nic wiele nie wnoszą. To nazwał go antysemitą i homofobem. No to po prostu, no wręcz to pokazuje, jaki jest stosunek tych wielkich stolic realny do Europy Środkowej i do Polski. Jaka jest irytacja. Z czego wynika irytacja? Otóż cały projekt budowy tego nowego ładu energetycznego, a zarazem superpaństwa pod hegemonią przede wszystkim Berlina, po części Paryża, miał być oparty o ten gaz rosyjski, tani gaz rosyjski jako paliwo przejściowe, które umożliwiłoby transformację energetyczną na tak zwane źródła bezemisyjne. Ponieważ ten i ta przewaga, to też trzeba pamiętać, że te wielkie jakby skolonialne mocarstwa, ich przewagi handlowe nie wynikają z jakichś tam tanich cen, czy nawet z innowacji technologicznych, bo Azja jest o wiele bardziej innowacyjna, tylko z pewnych układów politycznych, gdzie uzyskują poprzez tego typu układy lub wyzysk czasem taki postkolonialny ceny chociażby surowców, dzięki którym mogą obniżać ceny własnych produktów i być konkurencyjnym. I w tym sensie cały ten pomysł budowy zielonego ładu bez gazu rosyjskiego nie spina się finansowo, dlatego tam ciągle pojawiają się straszne problemy i pomysły. Na przykład jest teraz pomysł, który tam lansuje Macron i po części Scholz, natychmiastowego zawieszenia broni na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tylko natychmiastowe zawieszenie broni, ale pod jakimi warunkami? Jeśli by były pod warunkami, że Rosja wycofuje się z terenów zajętych, no to owszem. Niech się wycofają i wtedy zawieszenie broni. Ale jeśli zawieszenie broni na takich zasadach, czy w tym miejscu, gdzie kto zdobył jaki teren, no to nagle Rosja poszerza swoje władanie ukraińskimi ziemiami, no bo zajęła tam wschodnią, południową część Ukrainy, nie wycofując się, przegrywa tam na północnym froncie i tak dalej, ale nie musi się tego wycofać, tylko zawieszenie broni, a później będą negocjować, co jeszcze Ukraina może oddać Rosji. Proszę zwrócić uwagę, to są te interesy i one są w sprzeczności z interesem ukraińskim, w sprzeczności z interesem polskim. To trzeba z tego zdawać sobie sprawę. No ale nie ulega też wątpliwości, że Polska w całej tej polityce Zachodu, zwłaszcza amerykańskiej, urosła do kluczowego kraju. Tak naprawdę bez Polski tu trudno cokolwiek robić. No na przykład trudno będzie, bo jest groźba głodu światowego i teraz jest cały temat, jak doprowadzić do tego, żeby zboże, które Ukraińcy mają nawet w magazynach w tej chwili, które zbiorą, żeby mogli wyeksportować w sytuacji blokady Odessy, blokady Morza Czarnego. No i bez Polski znowuż się tego nie da. Jest tyle rzeczy, które ustawiają nas w zupełnie innej sytuacji, że absolutnie możemy się domagać, walczyć o to, żeby być podmiotem, a nie przedmiotem w tej rozgrywce mocarstw, które dzielą się tylko strefami wpływów i rozstrzygają o losach narodów, i to niekoniecznie po ich myśli.
Też patrzymy na to, że Rosja nas rozgrywa na różny sposób. Ostatnio czytałem taki wywiad, w którym Piotr Tołstoj, wiceprzewodniczący Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej, no, udzielił takiego, no niektórzy mówią, kontrowersyjnego wywiadu dla Republika. W rozmowie z włoskim dziennikarzem przyznał, że wojna w Ukrainie skończy się dopiero wtedy, gdy wojska Władimira Putina znajdą się na granicy z Polską.
No tak, to tam oni tak by chcieli. Takie są ich marzenia, natomiast no, rzeczywistość skrzeczy. Proszę zwrócić uwagę, że Rosjanie nie osiągają swoich celów na froncie, że Rosjanie ponoszą bardzo duże straty. Dlatego raz za razem znowuż i co więcej w sensie geopolitycznym pojawiają się nowe zjawiska typu akcesja Finlandii i Szwecji do NATO. To z punktu widzenia strategii jest dla Rosji katastrofą, bo praktycznie eliminuje możliwości operacyjne Rosji na Bałtyku. Praktycznie zblokowuje w sytuacji wojennej w Petersburg i izoluje Kaliningrad, więc w tym względzie, w sensie morskim, w tym względzie no, jest to wydarzenie, które pokazuje, że ta wojna zamiast przynosić zyski Rosji, no to przynosi straty. Stąd oni straszą, oni tam manifestują jakieś chęci, które są póki co nierealne. Oni mówią o użyciu broni nuklearnej. To jest taka metoda, żeby w jakiś sposób przestraszyć Zachód.
Pan wspomniał o NATO, o tym, że Finlandia, bo wypłynęła taka deklaracja, czy też Szwecja chcą jakoś potwierdzić, że chcą do NATO. Turcja jest przeciwna. Ja może przypomnę, że od 1974 roku, co działo się, prawda, Grecja, Cypr, przez Cypr do dziś jest okupowany. Niedawno tam był Ojciec Święty ze swoją wizytą apostolską. No i teraz NATO, Erdogan chyba w jakimś wywiadzie też mówił, że, bo Turcja jest członkiem NATO, nie może pozytywnie ocenić planów przystąpienia Szwecji i Finlandii do sojuszu. Dodał, że oba kraje są domem dla wielu organizacji terrorystycznych. No trochę to jest niezrozumiałe. Przecież cały czas Turcja, tutaj na uchodźców, żeby nie otworzyć, prawda, swoich granic i obozów dla uciekinierów, prawda, uchodźców, też ich tam powyżej chyba 2,5 miliona było, mówili, dajcie nam pieniądze i pieniądze płynęły z Unii Europejskiej. A teraz też Turcja zaczyna być takim językiem uwagi, bo ten jej głos może spowodować, że na przykład ta Finlandia i Szwecja nie przystąpi i jak gdyby Rosja też nie będzie w takim potrzasku, tylko dalej będzie może robiła co chce.
Znaczy tutaj ja bym troszkę jednak, Turcja licytuje, tak jak różne kraje swoje interesy realizują. Ja mówiłem o polityce Niemiec czy Francji i to nie musi być zgodne z naszym interesem. Natomiast Turcja ma swoje interesy i wydaje się coś uzyskać. Albo uzyskać pewną akceptację Ameryki czy krajów tych NATO w stosunku do swojej polityki wobec Kurdów, bo to jest dla nich taka dosyć pięta Achillesowa. Coś chcą przez taki szantaż, mini szantaż wyrwać. Tak jak ojciec wspomniał, wyrwali w momencie, kiedy rzesze imigrantów szły do Europy i w pewnym momencie tam się pojawił gigantyczny problem, to Unia Europejska dała 6 miliardów euro Turcji po to, żeby zatrzymali ten pochód, więc uzyskali bardzo wiele, a gdyby grając taką grę. I tu prawdopodobnie, bo podobne rzeczy chodzi, znaczy nie identyczne, ale podobne w sensie, że chcą czy od Amerykanów, czy od Unii, czy od Szwecji i Finlandii pewne rzeczy wyrwać. I oni są w tym dosyć skuteczni. To trzeba zwrócić uwagę. Z jednej strony Turcja pomaga Ukrainie, sprzedaje im te drony słynne, nie godzi się na interwencję Rosji. Z drugiej strony Turcja nie przyłącza się do sankcji wobec Rosji, realizując swój interes. I to tak trzeba moim zdaniem czytać, ale w perspektywie ostatecznej wydaje mi się, że ta wątpliwość, tak to nazwijmy, czy sprzeciw Turcji wobec tej akcji, oczywiście nie za darmo, za pewną cenę, może jest do przełamania.
A jeszcze pytanie odnośnie polityki Unii Europejskiej względem Rosji. Kwestia embarga, bo to jakby się zaczyna kruszyć, jak gdyby nie do końca jesteśmy stanowczy wszyscy razem. Też pytanie o rolę na przykład Węgrów, czy i kto ma tutaj coś do powiedzenia, jeżeli chodzi o taką spójną politykę energetyczną, bezpieczeństwa, czy tego, jak się zachowujemy względem Rosji i Ukrainy?
Pamiętajmy, że nie Węgry rozstrzygały o polityce unijnej wobec Rosji, ale Niemcy. I to one budowały Nord Stream, a nie Węgry. Węgry nie budowały jakichś rurociągów, które omijały Ukrainę i tak dalej. Aczkolwiek kupowały i związały swoją energetykę z ropą, gazem i nawet atomem rosyjskim, to jest jasne, ale to było pod potężną presją Brukseli, która wtedy nie akceptowała rządów Orbana i próbowali tego Orbana wyeliminować, tak jak to próbowano z rządem pisowskim, więc Orban żąda, jeśli te sankcje mają być, to żeby była jakaś rekompensata, żeby gospodarka węgierska nie stanęła. Natomiast jeśli mówimy o polityce niemieckiej, proszę zwrócić uwagę, że pomijając fakt, że kupowano coraz więcej tego gazu rosyjskiego i tej ropy i że sankcji ostatecznie w tym zakresie nie nałożono, to zbudowano rurociągi pod dnie Bałtyku, bardzo drogie, wiele droższe niż te naziemne, po to tylko, żeby całą Europę Środkową ominąć i związać Niemcy ze sobą w takim układzie handlowym, energetycznym, kosztem Ukrainy, kosztem Polski, kosztem krajów środkowej Europy, dzieląc te kraje środkowej Europy na strefy wpływów. I to jest rzeczywistość, która trwała bardzo długo i która w istocie jeszcze trwa. Dlatego ja mówię, oni ciągle myślą o tym, żeby ta wojna jakoś się skończyła. Czy to na zasadzie zawieszenia broni, czy jakkolwiek inaczej po to, żeby móc wrócić do starych układów, które wedle ich oceny przynosiły im zyski.
Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba.